była wiceminister finansów i minister finansów w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej, pani poseł Izabela Leszczyna. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam z Sejmu.
W zasadzie już takie dobry wieczór, dobry powoli wieczór. Robi się ciemno za oknami. No i jak to ekspoze, drugie ekspoze Mateusza Morawieckiego? Trochę optymizmu wlało, czy jest czysty krytycyzm?
Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, właściwie tak, chciałabym zacząć od czegoś pozytywnego i chętnie to zrobię. Pozytywne jest to, że pan premier jest cały czas obecny na sali. Trwa debata, są wystąpienia klubowe i chyba w poprzedniej kadencji było jednak tak, że pani premier Szydło nie była, czy gdzieś tam była w tym saloniku rządowym. To jest jednak ważne, że posłowie rozmawiają, zwracają się do premiera i ten premier rzeczywiście jest na sali. Więc tu tak, to za to mogę pana premiera pochwalić.
A merytorycznie w wystąpieniu. Zacznijmy od razu od tego CIT-u estońskiego, bo to był pomysł, który pojawił się gdzieś wśród przedsiębiorców, chociażby Fundacja Pomysł o Przyszłości Ryszarda Florka z Nowego Sącza o tym mówiła. Potem to się znalazło w państwa programie, trochę za pani minister sprawą, ten CIT estoński.
My nasz program, program Koalicji Obywatelskiej pisaliśmy tak naprawdę przez chyba prawie 2 lata. Zajmowali się tym właśnie ministrowie z naszego gabinetu cieni i robiliśmy to w bardzo ścisłej współpracy z różnymi środowiskami, w tym ze środowiskiem przedsiębiorców, także z Business Center Club. I rzeczywiście podatek estoński się u nas pojawił, przy czym ja naprawdę zwracam uwagę na to, co jest istotą tego podatku. Ten podatek ma powodować wzrost firm, taki być takim wsparciem dla wzrostu, czyli nie płacisz CIT-u, czyli nie płacisz podatku dochodowego od firmy dotąd, dopóki nie wypłacasz zysków akcjonariuszom, inwestorom,
właścicielom.
Nie wyciągasz dywidendy. Jak chcesz sobie poszaleć i jechać na Bahamy za własne pieniądze, które zarobiłeś, proszę bardzo, robisz to i wtedy płacisz podatek. Natomiast dopóki inwestujesz w firmę, czyli inwestujesz w rozwój tej firmy, kupując sprzęt, ale nie tylko, bo to jest cały szereg innych rzeczy, a sprawiasz, że ona jest bardziej innowacyjna, kreatywna, zatrudniasz nowych ludzi, podnosisz ich kwalifikacje, to dopóty nie płacisz tego podatku, ale jeśli premier, a tak to było powiedziane w ekspoze, chce ten podatek estoński dedykować tylko małym firmom, które mają pewien pułap i nie mogą, mają ten szklany sufit nad sobą i nie mogą urosnąć bardziej, no to się trochę mija z celem, bo rosnę, tutaj rząd pomaga i nagle jak dochodzę do tego pułapu obrotów, nie mogę go przekroczyć i dostaję po głowie. No tak nie zaplanujemy długoterminowego, prawdziwego wzrostu inwestycji, kreatywności, no a jeszcze jak do tego dorzucimy zniesienie limitu 30-krotności, które za moment będzie na sali, to jakby słowa premiera kłócą się z tym, co ma się naprawdę wydarzyć.
Do tego limitu jeszcze wrócimy, a ja wrócę do pytania do pana ministra Sobonia o tą ideę pana premiera. Pan premier zaczął swoje ekspoze od tego, że mamy okres przełomu w gospodarce, że stare prawa ekonomiczne już się nie sprawdzają, nowych jeszcze nie ma, że jesteśmy w takiej swoistej magmie, że dopiero teraz się wykuwa nowa gospodarka i nowe zasady gospodarki. W tym rozumieniu globalnym.
Nie, to premier chyba za mało czyta jednak ekonomistów. Naprawdę, ja w ogóle bym poleciła panu premierowi, bo to nie ma co szukać na świecie ani Pikettich, ani innych.
Marianna Mazzucato, to jest ta nemezis premiera. Włoska ekonomistka.
Ja naprawdę proponuję świetny podręcznik dla każdego ministra finansów. To jest profesor Owsiak, Finanse publiczne. Naprawdę, tam jest powiedziane wszystko, co minister finansów powinien wiedzieć, bo całą resztę może się dopytać i dowiedzieć od ekspertów. Ale to jest taka Biblia. Znaczy, z tego przede wszystkim, gdyby pan premier raczył kiedyś tę książkę przeczytać, to dowiedziałby się, że finanse publiczne, oprócz tej funkcji alokacyjnej i redystrybucyjnej mają taką funkcję, którą on w ogóle zaniedbał, stabilizującą. To znaczy, że minister finansów ma obowiązek przygotować gospodarkę, finanse, budżet, wszystkie fundusze na spowolnienie gospodarcze. Tymczasem my tego w ogóle nie mamy. Mamy jakąś dziwną dyskusję o tym, czy budżet jest zrównoważony, czy nie jest. No oczywiście, że nie jest, skoro dzisiaj wieczorem trzeba by do niego dorzucić 20 miliardów tak naprawdę, żeby był zrównoważony. No to znaczy, że nie jest. A mamy chyba ostatni rok tak wysokiego wzrostu gospodarczego. Czyli pan premier przehulał lato konika polnego, wydał wszystkie pieniądze, nawet te, których nie zarobił, bo się zapożyczał, bo jednak ciągle był deficyt. No i teraz jak się zacznie spowolnienie i ten deficyt naturalnie powinien być większy, bo będzie pewnie trzeba stymulować gospodarkę, będzie trzeba zwiększyć finansowanie publicznych inwestycji, no to się okaże, że my tych pieniędzy nie mamy.
To zaraz do tego przejdziemy. To jest bardzo ważny wątek w tym dyskusji nad przyszłym rządem, nad drugim rządem Mateusza Morawieckiego, ale jeszcze chciałbym do osoby, która skupia w swoim gabinecie wiedzę ekonomiczną Platformy, czyli do pani poseł Izabeli Leszczyńskiej.
Nie przesadzajmy. Głównym ekonomistą Platformy Obywatelskiej jest pan profesor Andrzej Żońca. Panie redaktorze, ja jestem politykiem, który rozumie gospodarkę finansami publicznymi. Tak mogę się określić z całą pewnością.
No to polityk, słucham, który rozumie gospodarkę. Wszyscy mówią, że mamy jeszcze nową epokę, że mamy cyfrowe giganty, że globalizacja zmienia zasady działania gospodarki i globalnie, i w konkretnych krajach. Dla was to jest prawdziwe zdanie, czy nieprawdziwe?
Prawdziwe, tylko to nie może być zdanie wytrych, które otwiera exposé. Ale nic z tego nie wynika, no bo ja muszę wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy. Jeśli premier mówi takie zdanie, a za chwilę, mając tą pełną buzię frazesów o konkurencyjności, innowacyjności, dobrych miejscach pracy i wzroście opartym o kwalifikacje, zgadza się na to, żeby ludziom najlepiej wykształconym obciąć de facto wynagrodzenie i znieść limit 30-krotności, to znaczy, że słowa kłócą się z czynami, panie redaktorze, i wtedy już w ogóle nie jest ważne, czy mówimy o jakiejś zmianie w postrzeganiu ekonomii w globalnym świecie, w pewnych paradygmatach, bo my nawet nie jesteśmy w stanie zastosować się jakby do prostych zasad, czy to Keynesa, czy Hayeka. Zależy, kto jaką tą ekonomię woli, czy tą
ostatnio wszyscy
polegającą
wolą
na
Keynesa. Nawet wicepremier Rostowski miał moment, kiedy chwalił.
No on raczej Keynesa nazywał chyba dawno zmarłym ekonomistą.
Ale to znaczy, w którym okresie był taki okres, pani poseł,
ale ma pan rację, że my oczywiście stosowaliśmy zasadę keynesowską. No, był kryzys, zwiększyliśmy deficyt znacząco po to, żeby wykorzystać wszystkie fundusze unijne, no i te 3000 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad zbudować i parę innych rzeczy. To spowodowało, że powstawały miejsca pracy, najwięcej w Polsce, więcej niż w całej Europie razem w tym czasie. Także naprawdę, no...
Deficyt był spory, bo tam chyba 100 miliardów złotych się trafiło jednego roku.
Nie, nigdy nie było takiego deficytu, panie redaktorze. To są też mity. Tak naprawdę, jeśli mówimy o deficycie budżetu, to największy, mówimy teraz nominalnie, tak? Największy był w 2016 paradoksalnie roku, kiedy PiS objął władzę. Mówię o deficycie budżetowym, a nie, mówię o wykonaniu, nie mówię o planie. Natomiast nie mówimy teraz o deficycie sektora finansów publicznych, bo wytłumaczmy naszym widzom, którzy na szczęście nie muszą rozumieć, a są przede wszystkim też samorządy. I teraz w naszych czasach, to była poprzednia perspektywa finansowa i samorządy naprawdę bardzo dużo pieniędzy inwestowały i musiały współfinansować, no i się zadłużały. Teraz, zresztą wprowadziliśmy regułę wydatkową, samorządy nie mogą się po pierwsze aż tak zadłużać, a po drugie niestety, i to muszę powiedzieć, PiS wprowadzając świetną z jednej strony ustawę, każdy pewnie słuchaczy się cieszy, obniżenie PIT-u o 1% płacimy 17%, a nie 18%, fajnie, tylko. Dla człowieka to jest kilkanaście złotych, jak więcej zarabia kilkadziesiąt.
A dla Warszawy to jest 800 milionów złotych.
No dokładnie, ale już ja, bo wie pan, Warszawa to też jest pewien abstrakt. Ja chcę powiedzieć o emerycie, seniorze, czy człowieku jadącym do pracy, że miasta, bo także moja Częstochowa, dopłacały do komunikacji miejskiej. Ona na przykład dla seniorów była bezpłatna. No i teraz moja mama zyskała na tej obniżce PIT-u dokładnie 12 zł, ale nie wiadomo, czy będzie mogła korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej, bo prezydent ma problemy, żeby to zabezpieczyć na te środki.
Z drugiej strony jest tak, że gdziekolwiek rząd się nie odwróci, tam zawsze pupę ma z tyłu. Raz państwo mówią, że podnosi podatki, drugi raz państwo... Niedobrze, jak obniża podatki, też niedobrze.
Nie, mówimy nie.
I coś tu zrobić, żeby Platforma była szczęśliwa.
Nie, to nie chodzi o szczęście Platformy, tylko o szczęście obywateli. Ale obniżajmy podatki, ale bądźmy uczciwi w tym obniżaniu. Jeśli obniżamy ten PIT o 1 punkt procentowy i nie jest to 18, tylko 17%, to... Pamiętajmy o jednym, połowa PIT-u idzie do samorządów. To są dochody własne samorządu. To tak, panie redaktorze, jakby ktoś panu powiedział, panie Łukaszu, od jutra będzie pan jednak dostawał 100 zł mniej, bo wie pan, co chcielibyśmy zrobić pana koleżance przyjemność. No to pan powie zaraz, no dlaczego moim kosztem? I w gruncie rzeczy tak mówią samorządy. Wychodzi Jarosław Kaczyński i udaje świętego Mikołaja, mówi, PIT będzie niższy, a samorządy nie dostają w związku z tym pieniędzy.
Żeby obraz był pełen i prawdziwy, też przypomnijmy, że w kadencji PiS-u relacja wzrosła na rzecz samorządu z 49,25% do 49,5% udziału w PIT-ie, więc tutaj też była pewna cesja, że samorządu.
Zawsze. To zawsze. Za moich czasów, ja jak pracowałam w Ministerstwie Finansów, zawsze o te tam setne procenta wzrastały udziały w PIT-ach, to się wiąże też, powiedzmy sobie, bo to też nie jest tak, że rząd tak kocha oddawać swoje pieniądze i tu mówię o każdym rządzie. Zawsze z tym wiązały się jakieś nowe zadania dla samorządów. Także bądźmy tu też uczciwi.
Spokojnie, też na koniec ocenimy cały skład tej Rady Ministrów, bo ona się trochę przeformułowała. W zasadzie poza Ministerstwem Finansów żadne ministerstwo nie stało przy swojej nazwie i przy swoim zakresie kompetencyjnym. Pani tu jakąś logikę widzi w tej nowej układance rządowej?
No nie widzę żadnej logiki, tym bardziej, że to jest takie mieszanie w tym samym garnku niekompetencji. I mówię to oczywiście z przykrością. Nie wiem, co jakiś czas mówi się o ministrze jednak finansów i rozwoju. Nie wiem, czy to chodzi o to, że oni mają te pieczątki niepozmieniane. Jeszcze pewnie nie zmieniliśmy tutaj ustawy o działach. To znaczy, wie pan, bardzo trudno jest wytłumaczyć chyba ludziom, którzy nas słuchają, dlaczego PiS 4 lata temu uznał, że Ministerstwo Skarbu jest niepotrzebne i rozparcelował te spółki Skarbu Państwa tak, żeby i Ziobro był zadowolony, i Morawiecki był zadowolony, i Gowin, żeby miał swoich ludzi w spółkach. I nagle teraz doszedł do wniosku, że to był zły pomysł i będzie bardzo dobrze, jak wszystko w ręku będzie trzymał premier Sasin. No, znaczy, naprawdę, nie da się tego wytłumaczyć inaczej niż taką... jakby wojną w rodzinie, bo i tutaj szef powiedział, że kłócicie się chłopcy, to wam zabiorę zabawki i będą w jednym ręku i tak naprawdę ja będę decydował, komu co damy. Wstyd trochę o tym mówić, ale no tak to wygląda. To, że mało kobiet, oczywiście wcale mnie to nie cieszy. To, że...
Jest o jedną więcej, były dwie, są trzy. Nie ma rzeczywiście rewelacji.
To, że mamy Ministerstwo Klimatu, no też właściwie jest dla mnie dosyć niezrozumiałe. Nie wiem dokładnie, o co chodziło. Pewnie jest tam jakiś ukryty program. Mamy ogromnymi pieniędzmi Fundusz Ochrony Środowiska.
Który właśnie będzie pod tym nowym ministerstwem.
Pod nowym ministerstwem.
Prawdopodobnie.
Ale to co w takim razie w Radzie Ministrów będzie robił ten nieszczęsny minister Woś, który chyba ma tyle wspólnego ze środowiskiem, co... Chciałam powiedzieć, co ja z lasami państwowymi, ale ja mam, bo mój ojciec był leśnikiem.
Lasy państwowe, parki narodowe i geologia to jest ten zakres kompetencyjny, który przypadnie młodemu, najmłodszemu ministrowi, 28 lat, Michał Woś. To jeszcze zapytam o wystąpienie Grzegorza Schetyny. Jedna rzecz mnie uderzyła. Grzegorz Schetyna zarzucił obecnemu rządowi, że doprowadził do upadku przemysłu stoczniowego. I muszę powiedzieć, że spadły mi kapcie z nóg, jak to usłyszałem.
Nie, bo pan oczywiście...
Bo jak patrzę, kiedy upadały stocznie w Polsce, to nie są to rządy PiS-u.
Znaczy, powiem panu tak. pan wpisuje się teraz w taką narrację pisowską, że musiały być wielkie stocznie państwowe i wtedy mówimy o przemyśle stoczniowym, ale przypomnę panu, jest taki poseł, minister, potem oczywiście był w spółce, jak to w PiS-ie zwykle bywa, chyba w PZU, nazywał się Jaworski. I to dokładnie on sprzedawał tą Stocznię Gdańską. Naprawdę. Proszę się cofnąć do tamtego czasu.
Szczecińską likwidowaną.
Ale proszę jechać do Szczecina i wejść tam na teren stoczni i zapytać ludzi, którzy tam budują. Świetne jachty. Są to niewielkie firmy, prywatne firmy, gdzie ludzie pracują, dobrze zarabiają i rozsławiają imię Polski w świecie, bo te jachty pływają po
tylko pytanie, wszystkich pani poseł,
morzach i oceanach.
Czy jedno wyklucza drugie? Czy nie możemy mieć świetnego, prywatnego przemysłu stoczniowego i kilku dużych stoczni, które budują statki?
Ale panie redaktorze, no nie możemy, bo PiS nie umie tego zrobić. No przecież stępkę premier Morawiecki przybił gdzieś tam właśnie w tej stoczni w Szczecinie 4 lata temu. Ona zardzewiała. Cała Polska się właściwie śmiała z premiera, bo przecież każdy, kto odrobinę zna się na budowie wielkich statków i promów, wie, że to w ogóle zaczęli jakby nie od tej strony, bo żeby ta stępka w ogóle mogła zaistnieć, musi być projekt. A my tymczasem, znaczy nie my na szczęście, a PiS poszedł swoją drogą, tak?
To znaczy taką czy ta sytuacja pasuje do zdania, że
malowanie trawy na zielono
zniszczył przemysł stoczniowy? Bo tak powiedział już Schetyna, no to chyba nie jest do końca prawda.
No ale ja powtórzę.
Poseł.
Zaczął pisowski działacz partyjny, pan Jaworski z Gdańska, niszczyć stocznie w Polsce, a dokończył premier Morawiecki, ponieważ nie potrafił przez 4 lata zbudować jednego promu. No więcej pan potrzebuje dowodów na zniszczenie przemysłu stoczniowego?
Jeszcze było 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ich sprzedaż chociażby stoczni szczecińskiej nowej.
I w tym czasie, powtórzę, cały szereg polskich niedużych firm na terenach stoczni zaczęło swoją działalność i całkiem dobrze prosperują.
I prosperują do dziś całkiem nieźle. Nie wszystko musi być państwowe. Są też media spółdzielcze, Radio Wnet. Pani poseł, dziękuję.
Spółdzielcze?
Spółdzielcze,
no,
dziękuję.
No, jak miło.
I pani poseł może zostać spółdzielcą. To nie jest niemożliwe, to jest net proste.
Ale nie jesteście, nie macie nic wspólnego ze skokami.
Nie, nie mam nic wspólnego ze skokami.
No, całe szczęście
spółdzielczość
to się zastanowię.
Ma długą
ma różne twarze, oczywiście,
ma długą
ma
i bogatą tradycję, dłuższą niż skoki, niż kasa oszczędnościowa.
Z całą pewnością. Chociaż jak pójdziemy od Stefczyka i tego prawdziwego Stefczyka i prawdziwych kas przedwojennych, które nie mają nic wspólnego z dzisiejszymi skokami, no to rzeczywiście to była też długa
chociaż
historia.
Sektor skoków też ma swoje blaski. Też jest sektor, gdzie można było oszczędzać i wziąć kredyt, którego w banku by się nie dostało.
No, zwykle wyżej oprocentowane, panie redaktorze. Mam ten wykres, marża w skokach zawsze była wyższa, więc nigdy nie
bo
były to...
Bo i ryzyko było ciut większe.
No właśnie, ciekawe dlaczego i ciekawe, kto na tym zarabiał.
To są pytania na następną rozmowę. Izabela Leszczyna, poseł Platformy Obywatelskiej, była państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie, miłego wieczoru.